samo południe.
A w Kurierze w samo południe pan Michał Wojnarowicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, właśnie analityk do spraw Izraela. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, pani redaktor.
To może zacznijmy najpierw od tych protestów, które się odbywają. Wiemy, że w miniony weekend ponad 100 tysięcy Izraelczyków wyszło w sobotę na ulice Tel Awiwu i innych miast. Chodzi o reformę systemu sądownictwa. Dlaczego ta reforma wywołuje takie społeczne poruszenie i co przede wszystkim może do tego wnieść armia i żołnierze?
Przede wszystkim propozycje, które proceduje koalicja rządowa pod kierownictwem Benjamina Netanyahu i jego współkoalicjantów, no, doprowadziłaby do znaczących zmian w no, tak naprawdę równowadze między gałęziami izraelskiego systemu, między sądownictwem a władzą wykonawczą. Tak naprawdę trwale, jeśli te reformy weszłyby w życie, no trwale osłabiłyby, czy tak naprawdę zapobiegłyby kontroli ustawodawstwa kneseckiego przez Sąd Najwyższy, czyli traciłby ten organ szansę na taką, no traciłby jakby swoje uprawnienia jako Trybunału Konstytucyjnego. Doszłoby też do poważnego zwiększenia politycznego wpływu na obsadę Sądu Najwyższego, na organów wyznaczających sędziów. Do tego dochodzą jeszcze dodatkowe reformy, jeszcze nieprocedowane, które by wpływały na to, jak funkcjonowałaby instytucja prokuratora generalnego. No, zbierając to wszystko do jednego mianownika, no to znacząco ułatwiałoby wtedy prawicowej koalicji wdrożenie dalszych reform w innych obszarach. I to się rzeczy generuje duże protesty ze strony opozycji, ze strony społeczeństwa izraelskiego i różnych środowisk, w tym jak pani rektor wspomniała, armii, ale to głównie chodzi o to, że po prostu część czy byłych wojskowych, czy byłych członków służb bezpieczeństwa wyraziło swój sprzeciw wobec tych reform. Tak, część rezerwistów deklarowała na przykład, że nie będzie zgłaszać się na szkolenia rezerw, jeśli by te reformy zostały wdrożone. I to jakby wpisuje się w taki szerszy trend, ponieważ swoje listy protestacyjne wysyłali też przedstawiciele uniwersytetów, przedstawiciele środowisk gospodarczych, biznesowych, więc ta fala oporu jest dość znacząca, ale nie znaczy to, że ona może jakoś bardziej wpłynąć na decyzje podejmowane przez obecną koalicję.
To jak rozmawiamy o tych decyzjach i o tym, co się dzieje właśnie w Izraelu, to oczywiście konflikt izraelsko-arabski. Teraz dochodzą do nas informacje o tych rozmowach palestyńsko-izraelskich właśnie pod egidą między innymi Jordanii i Egiptu. W niedzielę w Akabie w Jordanii odbyły się takie rozmowy, żeby obniżyć napięcie na zachodnim brzegu Jordanu. Jak pan się odnosi do tych rozmów, bo one są zarówno krytykowane przez ministrów rządu izraelskiego, a także przez Hamas. Kto więc na tych rozmowach może zyskać i kto w ogóle popiera te rozmowy w takim kształcie, które teraz się odbywały?
Przede wszystkim było to spotkanie bardzo, powiedziałbym, doraźne, dotyczące bieżącej eskalacji, więc tutaj nie mam za bardzo do czynienia z jakąś bardziej długofalową polityką, jakimiś długofalowymi rozmowami, tylko po prostu tak naprawdę bieżące zapobieżenie dalszej eskalacji, na czym zależy przede wszystkim też zagranicznym mediatorom, tak, czyli Ameryce, czyli Jordanii, czyli Egiptowi. I faktycznie skrajne grupy po stronie palestyńskiej czy izraelskiej będą takie wszelkie kontakty między władzami mocno kontestować. Niemniej potrzebny sam fakt, że jednak do takich rozmów dochodzi, że nie ma tego załamania jeszcze dialogu między oficjalnymi władzami autonomii palestyńskiej a władzami obecnej koalicji w Izraelu, no to też jest jakiś delikatny sygnał dający nadzieję, że być może będą jakieś działania, które ten przelew na zachodnim brzegu też trochę ograniczą. Niemniej byłbym tutaj też niestety raczej sceptyczny co do jakiegoś dalszego procedowania tych ustaleń. No już teraz wyszły tak naprawdę komunikaty ze strony władz izraelskich, że na przykład nie będzie mowy o żadnym ograniczeniu rozbudowy osiedli, a takie deklaracje też wpłyną jakby na wiarygodność innych decyzji i ogólnie na percepcję obu stron. Więc tutaj raczej jak długo nie będzie mocniejszego nacisku ze strony partnerów międzynarodowych, zewnętrznych, to ani Palestyńczycy, ani Izraelczycy raczej nie będą skłonni do jakichś deeskalacji.
Ale powiedzmy jeszcze o samej Jordanii, bo to właśnie Jordania podjęła się mediacji między Izraelem a Palestyną po eskalacji konfliktu, kiedy w minionym tygodniu 11 Palestyńczyków zginęło, a blisko 80 zostało rannych w mieście Nablus na zachodnim właśnie brzegu Jordanu. Jaki wpływ ma Jordania na te rozmowy? Czy on jest rzeczywiście taki ważny i znaczący?
No, dla Jordanii to jest przede wszystkim też sygnał, że będzie rozmawiać z rządem Benjamina Netanyahu, z którym obecnie jordańskie władze wielokrotnie się spierały. Dość powiedzieć, że relacje izraelsko-jordańskie zawsze były dalekie od jakiegoś ciepła czy bliskości. Niemniej akurat za rządem Netanyahu dochodziło do wielu kryzysów, do wielu problemów, sporów, więc jakby to też jest istotny sygnał taki polityczny. I też na tym zależy Stanom Zjednoczonym, żeby jakby ci sąsiedzi tak jednak ze sobą rozmawiali. No i to też jest ze strony jordańskiej ciągle podtrzymanie jakby swojego zaangażowania po stronie palestyńskiej, po stronie stabilizacji zachodniego brzegu, na którym spokoju jakby Jordanii zależy. I to też warto podkreślić, też te które działania są mocno kontestowane w samej Jordanii, tak? Chociażby jordański parlament jest zawsze bardzo krytyczny wobec kontaktów z Izraelem, ale tutaj jordańska racja stanu jakby interes strategiczny, który realizuje król Abdullah, jest tutaj bardzo na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i myślę, że tych kontaktów będzie jeszcze trochę.
To teraz spójrzmy trochę bliżej nas. Mówię oczywiście o tym, co dzieje się na Ukrainie i ten symbol w sumie, którym już się stała broń izraelska. Mówię tutaj oczywiście o żelaznej kopule. Cały czas słyszymy różne informacje związane z tym, że Ukraina bardzo by chciała tę broń uzyskać, tę broń dostać. Czy tutaj jest jakieś nowe spojrzenie ze strony Tel Awiwu właśnie, jeżeli chodzi o tę broń i ewentualną możliwość przekazania Ukraińcom właśnie tej broni?
Na tej chwili wydaje się, że jeszcze takich możliwości, czy możliwości takiej decyzji, czy takiej woli na wysłanie broni izraelskiej na Ukrainę nie ma. Są oczywiście pewne sygnały mogące być korzystnie interpretowane z perspektywy relacji izraelsko-ukraińskich, wizyta ministra spraw zagranicznych Izraela w Kijowie, wizyta też wpływowych polityków bodajże w zeszłym tygodniu, bo odwiedził wtedy Kijów Julii Edelstein, który jest szefem Knesetskiej Komisji do Spraw Obrony i Spraw Zagranicznych, czyli dość bardzo ważna funkcja w tym izraelskim systemie. Więc gdyby Ukraińcy nie czuli, że coś od Izraela mogą w najbliższym czasie uzyskać, to po prostu takich spotkań by nie było, tak byłyby one raczej to są zablokowane. Pytanie, czy to będzie coś bardziej, można powiedzieć, bojowego, czy jakieś faktycznie rzeczy związane z na przykład systemami wczesnego ostrzegania, czy to po prostu chodzi o dalsze zwiększanie wsparcia, czy rozszerzenie wsparcia humanitarnego, czy polityczno-dyplomatycznego już na szerszym forum międzynarodowym ze strony Izraela. No tak naprawdę czas pokaże, to też widać po stronie izraelskich władz, że one mocno badają, tak, ile mogą sobie pozwolić. Teraz tak naprawdę wydaje się, że jest czas czekania na reakcję rosyjską, jak ona się odniesie do tego ostatniego zbliżenia. Także tutaj, jeśli chodzi o te najbardziej zaawansowane, porządne przez Ukraińców systemy, byłbym raczej sceptyczny na możliwość ich dostaw.
Bardzo dziękuję za ten głos, bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Kuriera był pan Michał Wojnarowicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, analityk do spraw Izraela. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Pozdrawiamy serdecznie.